Spada bezrobocie. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w czerwcu było ono na poziomie 7,2%. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,5 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. To najniższe bezrobocie w czerwcu od 26 lat, podkreśla ministerstwo. Dla kogo to dobra sytuacja, a dla kogo zła? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościem Natalia Bogdan, prezes Job House, Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, dyrektor Instytutu Rozwoju Kadry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najniższe bezrobocie w czerwcu od 26 lat. Było mniej bezrobotnych o prawie 50 tysięcy osób. Tutaj Pomorze jest drugim po lubuskim regionem, gdzie najwięcej ubyło bezrobotnych. Co więcej, liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu wyniosła 146 tysięcy ponad. W tej chwili na Polaków czeka 78 tysięcy miejsc pracy. Na Pomorzu według GUS-u prawie 5 tysięcy miejsc pracy. Co więcej, powyższe dane o bezrobociu to dane Ministerstwa Pracy naszego, ale według Eurostatu, takiego odpowiednika europejskiego GUS-u, dane za maj, bo za czerwiec nie mają, w Polsce było 829 tysięcy osób bezrobotnych, czyli aż o 370 tysięcy mniej niż wynikałoby to z danych urzędowych. No to tyle danych, to teraz czy jest dobrze, czy źle na rynku pracy?
To zależy, dla kogo. Tak, jeśli chodzi o pracowników, to zdecydowanie mają w tej chwili lepiej, no bo jest to rynek pracownika, łatwiej jest znaleźć pracę, jest mniej osób, które szukają tą pracę, więc jest mniejsza konkurencja. Łatwiej tą pracę jest zdobyć. Natomiast w trudniejszej sytuacji są na pewno pracodawcy, którzy szukają pracowników, ponieważ jest ich mniej na rynku pracy i co najważniejsze też dla pracodawcy nie liczy się pracownik tylko jako pracownik, ale dobry pracownik, więc znalezienie dobrego pracownika jest rzeczywiście coraz trudniej. Mówią mi o tym, ja jestem też, działam w pracodawcach Pomorza i spotykam się z pracodawcami, więc narzekają na to, na jakość też pracowników, że też trudno znaleźć dobrego pracownika o odpowiednich kwalifikacjach, a jeżeli mówimy już o branży IT, to w ogóle jest bardzo trudno zdobyć pracowników, zwłaszcza, że firmy, które są takimi firmami międzynarodowymi i w sytuacji, kiedy mogą sobie pozwolić na dobre wynagrodzenie tych pracowników, to firmy, które dopiero początkują branżę IT, mają olbrzymie problemy znalezienie właśnie takich pracowników. Stąd też taki pomysł się pojawił, żeby przyciągać pracowników tutaj na Pomorze, pracowników już wykształconych, pracowników właśnie z tej branży IT. Myślę, że to też jest jakiś pomysł na
to. Bo to i miasto chce przyciągać i również tak, pracodawcy na własną rękę także.
Znaczy to już jest takie nawet działanie wspólne, ponieważ już rozpoczęła się taka akcja promocyjna, żeby przyciągnąć tutaj, pokazać też atuty Pomorza, bo tak naprawdę Pomorze traktujemy jako fajne miejsce na wakacje, natomiast też jest fantastycznym miejscem, myślę, do zamieszkania. Ja osobiście nie pochodzę stąd, ale sobie chwalę decyzję, że tutaj właśnie zakotwiczyłam i myślę, że warto o tym mówić, bo rzeczywiście jest dużo atutów za tym przemawia, żeby tutaj zamieszkać.
Z punktu widzenia i pośrednictwa pracy i pracowników też, jak to wygląda?
Potwierdzam Natalia słowa Bogdan. Pani prezes, że rzeczywiście sytuacja dla pracodawców jest dużo trudniejsza. Oprócz programistów, których rzeczywiście brakuje już od kilku lat, najbardziej brakuje tak zwanych osób z fachem w ręku, czyli spawaczy, osób, które mają takie umiejętności techniczne. Czyli najczęściej to są pracownicy szeregowi, tacy niższego szczebla, ale którzy już potrafią coś robić. Oprócz tego w pracach biurowych także stanowiska szeregowe typu obsługa call center, pracownicy tak zwanych shared serwisów, obsługujący na przykład procesy księgowe, to takich osób rzeczywiście jest mało. Myślę, że też te statystyki, które pani przedstawiła na początku, na to ma wpływ też specyfika naszego regionu, bo tutaj rzeczywiście w czerwcu zaczynają się te wszystkie prace sezonowe, tak naprawdę już od majówki coraz większe jest zapotrzebowanie i na kelnerów, wszelkich pracowników gastronomii, biznesu turystycznego, więc to bezrobocie też z tego względu na pewno nieco spada, ale to jest tendencja, która będzie się utrzymywać i myślę, że po sezonie mimo wszystko nadal będzie brakowało ludzi do pracy.
Są też osoby bierne zawodowo. W naszym kraju mowa o 5 400 000 Polaków. To są dane GUS-u za pierwszy kwartał tego roku. I chodzi o osoby w wieku od 18 do 59-64 lat. Biorąc pod uwagę dane z kolei unijne, Eurostaty, brać pod uwagę całą Unię Europejską, to w samym tylko ubiegłym roku 89 milionów obywateli Unii było biernych zawodowo. Co gorsza, 78% z tych osób twierdziło, że nie jest zainteresowanych pracą i jej nie szuka. No i teraz wracając na nasz polski rynek. Z czego to wynika, że mamy tak dużo osób biernych zawodowo? No, jeśli mi weźmiemy pod uwagę 18-latków, którzy jeszcze dalej studiują, no to powiedzmy, że jest to w pewien sposób wytłumaczone, aczkolwiek i studenci też już właściwie od pierwszego roku biegają do pracy. To z czego to wynika i jak zagospodarować tę grupę?
Takim problemem też jest to, że spada w ogóle liczba osób czynnych zawodowo. Tak, nam się kurczy, coraz mniej mamy tych osób w wieku jak gdyby produktywnym. Natomiast jeżeli chodzi o to zagadnienie, o którym pani redaktor powiedziała przed chwileczką, to jest wiele czynników, które sprzyjają temu, że właściwie te osoby nie chcą podejmować pracy. Część osób pracuje na czarno. Tak, jest im wygodnie z jakiegoś powodu. Tych powodów jest wiele. Ostatnio usłyszałam i jeden z panów powiedział, że on nie, on pracy nie szuka takiej, ponieważ takiej po prostu na umowę o pracę, ponieważ no, będzie miał zajęcie komornicze. Ja pytam, no to może trzeba warto spłacić te długi. Nie, to są długi alimentacyjne. Pominę to milczeniem, natomiast uważam, że o takich rzeczach powinniśmy mówić i piętnować i nie pozwalać na to, bo generalnie to wszystko idzie potem z naszej kieszeni. Ja apeluję do tego również do pracodawców, bo to potem idzie z naszych wspólnych kieszeni.
No właśnie, bo do tego są potrzebne dwie strony.
Tak, my za to płacimy, ponieważ no, te alimenty też trzeba z jakiegoś powodu zapłacić. A więc są osoby, które pracują na czarno, są osoby, które też mają dostateczne środki. Czasami to są środki z opieki społecznej. Im nie opłaca się pracować. Mają taki styl bycia. Niestety często obserwuję też takie zjawisko, że to jest też takie jak gdyby wrodzone, sytuacja wrodzona. Osoby, które wyrastają w takich rodzinach, często powielają potem ten schemat. Nie opłaca się pracować, pójdę po zasiłek. Ja realizuję też takie projekty aktywizacyjne, stąd też moja taka wiedza z tego zakresu. Część osób, przynajmniej jeśli chodzi o kobiety, to jest też taki wybór związany z tym, że w pewnym etapie wieku kobiety koncentrują się na tym, żeby zapewnić opiekę nad dziećmi. I dla mnie to jest akurat zrozumiałe, tak? No bo rzeczywiście, więc one też nie szukają pracy, mimo że mają ten zawód. Kłopot jest w tym, że potem będą miały mniejsze emerytury i warto o tym też mówić, bo niestety konsekwencje tego też są. Także tych czynników jest bardzo dużo. Natomiast to, że mamy jak gdyby też nie, to, że to bezrobocie jest na tym poziomie, które jest obecne, to raczej bym się tym nie martwiła. To jest bardzo niskie bezrobocie, więc...
Tyle tylko, że to jest zmartwienie dla pracodawców.
No tak.
Dzisiaj też spotkałyśmy się w takim kobiecym gronie, więc właśnie warto rozszerzyć wątek aktywności zawodowej kobiet, bo według ostatniego raportu Coca-Coli wynika, że 4 na 10 kobiet, które mogłyby pracować, nie pracuje. Oczywiście są wśród tych kobiet na pewno takie, które nie mogą tego robić ze względów zdrowotnych bądź innych, ale duża część to jest taka, która po prostu po urodzeniu dziecka decyduje się zostać w domu, a często nawet to nie jest taki świadomy wybór, tylko jakieś obawy bądź nawet narzucenie ze strony partnera po prostu takiej roli. Więc myślę, że gdyby te kobiety rzeczywiście wkroczyły na rynek pracy, to mogłyby mocno odciążyć ten nadwyrężony ostatnio rynek.
A to nie jest tak, pani prezes, że gdyby jednak te zarobki kobiet okazały się, mogłyby być nieco wyższe, to jednak część by się zmobilizowała i poszłaby do pracy, bo na przykład niektóre argumentują, że samotne matki, dobrze, idę do pracy, ale ktoś się musi zaopiekować moim dzieckiem, albo to jest, nie wiem, przedszkole, albo to jest prywatna opiekunka, to się wiąże z kosztami i generalnie po opłaceniu tych kosztów takiej kobiecie, przepraszam, nie zostaje zbyt wiele pieniędzy na życie. No wprawdzie czymś takim dodatkowym jest to, że ona odkłada te pieniądze na emeryturę, one idą do ZUS-u i ta emerytura będzie w przyszłości, ale na dzień dzisiejszy tu i teraz tych pieniędzy ma mało.
Rzeczywiście jest tak, że opieka nad dzieckiem bądź nawet przedszkole, jeżeli dziecko jest już w takim wieku, kosztuje i to często przekracza połowę wynagrodzenia. No i kobiety kalkulują zresztą słusznie, że ten czas, który spędzą z dzieckiem, nie jest warty tych pieniędzy, które zostaną po pokryciu tej opieki. Więc rzeczywiście wzrost wynagrodzeń bądź być może jakieś dodatkowe pieniądze od państwa dla kobiet, które zdecydują się jednak na aktywność zawodową, właśnie na opiekę nad dziećmi, byłyby być może rozwiązaniem.
Natomiast mam też wrażenie, że jest wiele sytuacji, w których mówi się, że kobietom, że na przykład nie wydłużenie urlopów wychowawczych, macierzyńskich i tak dalej, to jest korzyścią dla kobiet. Oczywiście. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest bardzo krótkowzroczne. Tak? To pomaga tu i teraz, w tej sytuacji obecnej kobiety. Natomiast w perspektywie czasowej niestety to się odbija potem na sytuacji kobiet na rynku pracy. Dlatego, że właśnie jeżeli kobiety mają długie te urlopy, to pamiętajmy o tym, że pracodawcy postrzegają kobiety wtedy jako zagrożenie. Bo wolą zatrudnić mężczyznę niż kobietę, no bo nie pójdzie na ten urlop i tak dalej.
Że zmieni to Komisja Europejska,
no właśnie,
która
chciałam o tym powiedzieć, proszę, że tutaj mnie to bardzo ucieszyło, bo wydawałoby się, że to pozornie narzucone, ale z drugiej strony naprawdę wszystkie rzeczy, które pomagają jak gdyby
wyrównać
te szanse kobiet na rynku pracy, powodują, że potem te kobiety będą miały lepiej właśnie, nie będą miały tych głodowych emerytur, bo pamiętajmy o tym, że to kobiety mają głodowe emerytury potem.
To jeszcze weźmy pod uwagę z tych osób, które są bierne zawodowo. To są seniorzy, którzy mogliby pracować, ale no, poszli na emeryturę z różnych względów. No, niektórzy z takich, bo chcieli odpocząć, ale też są tacy, którzy chcieliby dłużej popracować, ale na przykład nie są w oczach pracodawców dobrymi pracownikami. No i jeszcze osoby niepełnosprawne, bo nasz rynek pracy nie jest dostosowany tak naprawdę ani do osób niepełnosprawnych, ani jakby nie jest otwarty na seniorów. I co tutaj się powinno zmienić, żeby jednak tych ludzi zaktywizować, przyjąć ich do pracy i stworzyć im warunki?
Myślę, że przede wszystkim zmiana mentalności pracodawców. Od wielu lat mówi się o zarządzaniu wiekiem w organizacjach, natomiast tylko nieliczne to wprowadzają. Osoby w starszym wieku mają fantastyczne umiejętności i doświadczenia. Nie rozumiem, dlaczego się z nich nie korzysta. Zarówno pracownicy młodzi mają swoje atuty, ale również pracownicy starsi mają olbrzymie atuty. Część firm dostrzega to i wykorzystuje chociażby przez różnego rodzaju programy mentorskie, gdzie nie wiem, starsi pracownicy uczą, przekazują swoje doświadczenie młodszym, ale te programy mentorskie działają z drugiej strony. To czasami ci młodsi ludzie są też mentorami dla tych starszych osób, ponieważ z kolei przekazują umiejętności, tak, technologie, tak, rzeczy, które gdzieś tam w chwili obecnej są dla młodych wyssane z mlekiem matki, jak to mówię. Natomiast starsi z tym muszą się jeszcze zapoznać. Więc warto o tym mówić. mówić i dostrzegać wartość pracowników starszych, zwłaszcza w aspekcie tym, że coraz mniej mamy osób czynnych jak gdyby w wieku produktywnym, tak? W wieku produktywnym, bo po prostu społeczeństwo się nam starzeje. Cały czas o tym warto pamiętać.
Właśnie. Ja sama mam bardzo zróżnicowany zespół, bo moja dyrektor finansowa była urodzona w latach 50. Z kolei zespół rekruterów jest zwykle młodszy. I bardzo fajnie rzeczywiście widzę, jak te osoby się uzupełniają, bo młodość to oczywiście jest energia, pomysły, kreatywność i szybkość w działaniu. A osoby dojrzałe z kolei mają właśnie to doświadczenie i zupełnie inne też podejście do pracy. Rzeczywiście to są osoby, które dla których pieniądze i to wynagrodzenie to jest na którymś tam dopiero
miejscu
istotne, a ważniejsze jest to, jaki wkład dają z siebie organizacji, też jak dzięki firmie się rozwijają, więc myślę, że połączenie takiej młodości z doświadczeniem to jest super mieszanka i warto właśnie promować to wśród przedsiębiorstw, że to jest dobra praktyka.
A wracając jeszcze do rynku pracy i zahaczając troszeczkę o Norwegię, bardzo mnie zastanowiło, bo Polacy dosyć chętnie jeździli do Norwegii na przykład tam do prac sezonowych i jest taka oferta. Norwegowie szukają ludzi na 3 miesiące do prac rolniczych, do tego bezpłatne mieszkanie i pensja 13 tysięcy złotych w przeliczeniu na rękę miesięcznie, nie za te 3 miesiące, tylko miesięcznie. I proszę sobie wyobrazić, że nie ma chętnych Polaków. No to chyba oznacza, że w kraju się chyba polepszyło wielu, skoro nie chcą wyjeżdżać do Norwegii, a wcześniej nie było takich problemów. Troszeczkę zmieniamy temat, ale tylko troszeczkę. Ukraińcy chcą zarabiać w Polsce więcej. To pierwsze, zauważalne skutki ruchu bezwizowego Unii Europejskiej z Ukrainą. W zależności od zawodu wymagania płacowe Ukraińców wzrosły od 15 do 30%, wynika z raportu Upper Job, stawka Muraża. W maju, proszę zobaczyć, w jak krótkim czasie to wzrosło. W maju wynosiła 20 zł netto za godzinę, teraz winszują sobie 25 zł. Tynkarz zarabiał w maju 25 za godzinę, teraz chce 30 zł. Jakie skutki dla naszego rynku pracy?
Jeżeli mogę zacząć, to według mnie te dane nie dotyczą jedynie osób z Ukrainy. Rzeczywiście widzimy wzrost płac na rynku, więc oczywiście osoby z Ukrainy są jego częścią i też mają wyższe oczekiwania finansowe, ale w związku z tym, że po prostu może pracownicy mogą w jakiś sposób dyktować teraz warunki. I oczywiście są tego pewne granice, ale rzeczywiście jest ten rynek pracownika i jeżeli pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników, no to mogą jedynie negocjować z nimi stawki. I tak widzę wśród kandydatów, że te oczekiwania finansowe są dużo wyższe w ostatnim czasie. Nie wiem, czy to są aż takie wzrosty, że w ciągu paru miesięcy one wzrosły aż o 30%. Myślę, że tutaj też spore znaczenie miał w ogóle wzrost stawki minimalnej na umowach cywilnoprawnych, na które przede wszystkim są zatrudnione osoby z Ukrainy. No bo też w tym raporcie było podane, że kiedyś osoby pracowały za 9 zł, a teraz pracują za 11, więc to jest dość duży wzrost, ale on wynika przede wszystkim ze zmiany ustawy o pracy tymczasowej. Mm-hmm.
To, że chcą zarabiać więcej, mnie to nie dziwi. Któż z nas by nie chciał zarabiać więcej? To jest oczywista tendencja. Natomiast jeżeli rynek na to pozwala i pracodawcy znajdą pracodawcę, który im płaci więcej, więc to jest jak najbardziej dla nich korzystne. Tak? Natomiast jaki to ma wpływ na polskich pracowników? Tak do końca trudno to przewidzieć, natomiast myślę, że wraz ze podwyższeniem stawek czy dla Ukraińców, ale nie tylko dla Ukraińców, myślę, że to po prostu, tak jak tutaj pani prezes powiedziała, że po prostu płaci się za pracę czasami, a nie jest to uzależnione od narodowości, w związku z tym też to myślę, że korzyść dla polskich pracowników.
Jeszcze do niedawna związki zawodowe się bardzo obawiały, że inne nacje odbiorą pracę albo wpłyną na to, że te stawki pracowników polskich nie będą tak szybko rosły, jak mogłyby rosnąć, gdyby nie było tej konkurencji ze strony rynku wschodniego. No ale tutaj się teraz okazuje, że skoro rynek wschodni, pracownicy z rynku wschodniego również stawiają wymagania i mogą pojechać do Niemiec, dalej do innych krajów Unii Europejskiej do pracy, no to jest niebezpieczeństwo, że no skoro mają takie argumenty, będą im rosły pensje, polskim pracownikom tym bardziej.
Znaczy, to też nie jest tak, że po wprowadzeniu tego ruchu bezwizowego osoby mogą legalnie pracować za granicą. Ta zmiana w ustawie spowodowała, że osoby mogą w ruchu turystycznym przebywać do 90 dni w innych krajach. To niesie oczywiście jakieś ryzyko pracy na czarno w tych krajach, aczkolwiek nie sądzę, żeby tak uporządkowany rynek pracy jak Niemcy czy Holandia pozwalały sobie na to, żeby zatrudniać osoby nielegalnie. Być może jakaś opieka nad domem, sprzątanie, tego typu prace wykonywane dla osób prywatnych mogą być interesujące, bo słyszałam o tym, że wiele pań sprzątających na przykład z Ukrainy w Trójmieście wybiera teraz Włochy bądź inne kierunki. Ale podkreślmy to, że to jest praca nielegalna. Te zniesienie wiz dotyczy tylko ruchu turystycznego i myślę, że ono nie będzie miało wpływu na odpływ pracowników z Ukrainy, którzy pracują tutaj legalnie.
Biorąc pod uwagę generalnie potrzebę pracowników zarabiania więcej i tego, o tym, że mówimy teraz o rynku pracownika, że te wymagania płacowe rosną, to czy na ile jest duże niebezpieczeństwo, że pracodawcy zaczną inwestować bardziej w maszyny? Dzisiejsza informacja: PKO BP testuje 4 pierwsze stanowiska samoobsługowe, można w nich wpłacić i wypłacić gotówkę, no to jakby jest normalne, znamy bankomaty, ale wykonać przelew, założyć lokatę. Czy to może już zacząć powoli oznaczać likwidację tych stanowisk ludzkich pracy?
Bankowość ciągle ewoluuje, tak? W bankowości stale zachodzą jakieś zmiany, więc są różne strategie rozwoju bankowości, czy na początku otwierają placówki, potem zamykają, realizują projekty oplacementowe, więc to akurat bankowość z tego słynie. To, że wprowadzają jakieś nowinki techniczne.
Znaczy, to bankowość to tylko przykład.
To myślę, że też jest dobry kierunek, dlatego że tak naprawdę klienci nie chcą stać w kolejkach. Kto chodzi do banku, lubi odczekać swoje, no ja na przykład nie, więc myślę, że takie rozwiązania dla mnie są jak najbardziej cenne. To, czy zastąpią pracowników, nie wiem, jakieś urządzenia, technika, roboty, są branże,
kasy samoobsługowe już w sklepach tak, się coraz częściej pojawiają.
Rzeczywiście tak. W wielu hipermarketach są te przestrzenie, gdzie można rzeczywiście samemu skasować towar. Więc to się zmienia. Natomiast to są zawody, które gdzieś rzeczywiście można zastąpić pracą maszyn czy urządzeń. Natomiast są zawody, które myślę, że nie będą zagrożone. Tak? No ale to jest, myślę, że świat się zmienia, technika się zmienia i od tego nie uciekniemy. Po prostu taka jest przyszłość.
Proszę. Jeżeli mogę jeszcze coś dodać, to rzeczywiście ten rynek pracy tak wygląda, że to jest taka sinusoida. Raz jest rynek pracownika, zaraz ta sytuacja się zmienia i myślę, że robotyzacja jest taką realnym zagrożeniem dla rynku pracy, bo coraz więcej firm idzie w tym kierunku. Wiem, że Amazon, między innymi DHL testują drony, które miałyby z czasem zastąpić kurierów, między innymi. Nawet był taki ciekawy raport Gumtree, który mówił, że stanowisko pracownika na poczcie zostanie w 92% szans zastąpione robotem. Więc wszelkie takie prace, które są powtarzalne, które nie wymagają jakiegoś specjalistycznego, takiego empatycznego, nazwijmy to, podejścia, jest wysokie ryzyko, że one zostaną zastąpione przez roboty. Z kolei stanowiska takie jak psycholog, opiekunka, czyli takie, które wymagają jednak kontaktu z drugim człowiekiem i no właśnie empatii, takiego myślenia, okazania jakichś emocji, to raczej są mało zastępowalne.
No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak jak obie panie prezes stwierdziły, nie wszystko się da zastąpić maszynami, że tak pozostanie i będzie troszeczkę do roboty również i dla nas ludzi. Serdecznie paniom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi były dziś Natalia Bogdan, prezes Job House, Małgorzata Dobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, dyrektor Instytutu Rozwoju Kadr. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.